To jest SOS dla Ciebie. Podcast Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
To jest podcast SOS dla Ciebie. Anna Choszcz-Sędrowska. Witam serdecznie. Na jego koncie na Instagramie można przeczytać: mąż, tata, poznaniak w tej kolejności. Proszę Państwa, naszym gościem jest dziś ambasador SOS Wiosek Dziecięcych, Tomasz Wolny.
Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Cześć Aniu.
Cześć,
dzięki
cześć
za zaproszenie.
Bardzo proszę, to ja dziękuję, że jesteś z nami.
Zawsze.
Powiedz mi, zanim pogadamy o tej kolejności na tym Twoim Instagramie, to wyjaśnijmy raz na zawsze, co to jest to tej?
Tej. No proszę Cię.
Ile my lat się znamy? Mówisz to co trzecie słowo.
Tej to jest, ujmując tę sprawę z punktu widzenia gramatycznego, to jest wołacz od spoznańszczonego ty.
Okay.
Więc nie jest to, jak często bywa mylone, taki zamiennik słowa tak, na zasadzie byłem tam tak, zrobiłem to tak, sprawdziłem to tak, co moim zdaniem jest jednak manierą bardzo irytującą. Natomiast tej odnosi się tylko i wyłącznie do ty. Na zasadzie ale dobrze cię widzieć, tej kopala.
Ciebie też. No dobrze, to wróćmy do tej kolejności.
Jest to oczywiście, przepraszam bardzo, jest to atrybut złoty, srebrny, platynowy, zwał jak zwał, Poznania. I Wielkopolski.
Tak, tak, to wszyscy słyszeliśmy. I będziemy pamiętać od dzisiaj. No
mamy
dobrze, to wracając do tego opisu. Jest mąż, jest tata, jest poznaniak, nie ma dziennikarza. Dlaczego?
Wiesz co, już poprawiłem ten opis.
A!
Tak jest, bo wytknęłaś mi to wczoraj. Nie było, ponieważ tam był limit znaków. Natomiast generalnie rzeczywiście pełna wersja tego opisu winna brzmieć i tak brzmi dzięki twojemu wytknięciu owego braku. Przede wszystkim mąż, no bo od tego jak gdyby wszystko się zaczyna. Wszystko, czyli dzieci, więc potem jest tata. Potem poznaniak, bo uważam, że to skąd pochodzimy, niezależnie od tego skąd pochodzimy, w dużym stopniu nas definiuje i jest wielkim bogactwem. I nawet jeżeli to jest jakaś bardzo trudna przeszłość, to nie ma takiego problemu, takiego kłopotu, takiej burzy, z której nie można wyciągnąć czegoś dobrego, a więc ten Poznań we mnie jest, był i będzie. No a po kolejne, i to już jest taki mój ludzki wybór, moja misja, moja służba, dziennikarz. Moim zdaniem kolejność naturalna, zresztą bardzo podobnie jak u ciebie. Przede wszystkim w pierwszej kolejności żona, potem mama, a potem kobieta renesansu.
Tak jest, tak, dokładnie. A pamiętasz, jak się poznaliśmy?
No, nie sposób zapomnieć tego władczego, wymagającego tonu głosu w słuchawce telefonu, kiedy to młodego, ambitnego, zaangażowanego reportera z Poznania dzwoni wydawca z tej wielkiej Warszawy i mówi, masz zrobić na już, dlaczego tego jeszcze nie ma? Tu krócej, tam dłużej, tu lepiej, a tutaj możesz odpuścić. Pamiętam.
No dobrze, pani a
wydawca.
Pamiętasz, panie reporterze, jaki mi przysłałeś pierwszy materiał?
Nie
o czym
pamiętam.
On był?
Zabij mnie, nie pamiętam.
To ja ci przypomnę, o dworcu w Poznaniu.
O dworcu w Poznaniu.
Tylko
z
to
Danielem.
Nie był taki zwykły materiał, gdzie opowiadaliśmy o tym, jaki to on jest nieprzystosowany dla osób z niepełnosprawnością, tylko to był materiał o tym, że chłopak z niepełnosprawnością chciałby gdzieś pojechać.
Tak.
To jest clue tego zawodu?
Moim zdaniem tak. Moim zdaniem to jest clue, to jest jego wyzwanie, to jest jego misja i to jest jego piękno zarazem. I ja od samego początku tak podchodzę do bycia dziennikarzem, którym nigdy tak naprawdę nie chciałem być, ale jak już tak moje losy się zawodowe potoczyły, no to jak gdyby to daje największą satysfakcję i sens działania. Nie to EKG, czyli w naszym dziennikarskim żargonie oglądalność, która z punktu widzenia twojego wydawcy jest nieco ważniejsza, no bo jasnym jest, że to co robimy, sprawy, którymi się zajmujemy, chcemy, żeby poruszały większość niż mniejszość, więc oczywiście miłe jest to, jeżeli ta oglądalność jest tam, gdzie na poziomie, na którym byśmy chcieli, ale nie ma niczego bardziej motywującego niż sygnał albo telefon od twojego bohatera, że panie Tomku, no wreszcie coś drgnęło, no niekoniecznie się udało, niekoniecznie jest załatwione, ale wreszcie ktoś mnie usłyszał, wreszcie się zrobił jakiś raban wokół tego, wreszcie ktoś mnie posłuchał, wysłuchał i ktoś stanął razem ze mną. I to jest coś, co sprawia, aż mam ciary, to jest coś, co sprawia, że jako pierwszy do redakcji przychodzisz, jako ostatni z niej wychodzisz, a jak trzeba, to nawet śpisz na kanapie, żeby rano wszystko przygotować i być gotowym na montaż na siódmą.
Tak, tak, pamiętam doskonale.
Tak, ale pamiętam. Ty to doskonale z własnej autopsji znasz, bo też ten format, w którym pracowaliśmy, był ważny.
Tak, to był program interwencyjny. Tak. Chcieliśmy coś zmieniać.
I zmienialiśmy, bo akurat w tej konkretnej sytuacji pamiętam z moim serdecznym ziomkiem poznańskim, Danielem, chłopakiem, mężczyzną dzisiaj z niepełnosprawnością poruszającym się na wózku inwalidzkim. No, walczyliśmy z całą materią i z całym systemem, czyli z kompletnie nieprzystosowanym dla takich osób dworcem kolejowym w Poznaniu, który był jeszcze, oczywiście tam była trudność, bo on był w czasie przebudowy, natomiast te kładki i te pomysły, które zostały wymyślone, żeby właśnie umożliwić w ogóle podróżowanie, to był jakiś kompletny absurd. I dzięki temu, że robiliśmy tam duży hałas, dzięki temu, że ty też drążyłaś i pozwoliłaś na to, żeby zrobić nie jeden, ale pamiętam, że wracaliśmy
tak,
do tego dwa razy. No to akurat tę sprawę udało się jakoś tam wyprostować. I to jest arcysatysfakcja.
Tak, to jest wielka satysfakcja. No i udało się pewnie sporej liczbie osób pomóc, a ty, no także teraz, nie tylko wtedy jako reporter, ale teraz, jako osoba, no też bardzo rozpoznawalna, pomagasz. Ja mam tu zapisane stowarzyszenie na tak, olimpiady specjalne, akcja Tankujemy, Nasie Pomaga, akcje wspierające powstańców warszawskich, SOS Wioski Dziecięce. Masz pomaganie we krwi?
Chyba trochę tak. To jest, wydaje mi się, coś, czego można się nauczyć. Natomiast ja akurat chyba to dostałem z dobrodziejstwem inwentarza. Od rodziców w takim duchu zostałem wychowany. Mama, od kiedy pamiętam, angażowała się we wszystko. Do dzisiaj tak zresztą jest. Na osiedlu naszej Wielkiej Płycie w Poznaniu wszędzie jej, w tym dobrym tego słowa znaczeniu, pełno. Cały czas zaangażowana, cały czas z taką potężną energią. Tata zresztą bardzo podobnie. Więc dla mnie to jest rzecz absolutnie naturalne.
Chciałabym wrócić do tego opisu, który cię tak dobrze charakteryzuje, i tam na pierwszym miejscu jest mąż. Ja zawsze podziwiam to, z jaką ty estymą, z takim szacunkiem wielkim mówisz o swojej żonie, o tym, jak wiele jej zawdzięczasz.
No, nie reżyseruję tego, nie myślę o tym, jak ująć to, więc jeżeli brzmi to jak mówienie z miłością, to myślę, że właśnie tak jest. No, od niej wszystko się zaczęło, jeżeli chodzi o dziennikarstwo, od niej wszystko się zaczęło, jeżeli chodzi o rodzinę. Jest absolutnie miłością mojego życia i jest też wielką inspiracją, jest pierwszym i ostatnim doradcą, krytykiem, ale też kibicem. Więc no, o niej to moglibyśmy gadać i gadać, i mimo tych lat, które mijają, zresztą znając się nie od dziś, wiem, że macie podobnie, i ta miłość staje się jeszcze większą, jeszcze potężniejszą, jeszcze bardziej potrzebną, i właściwie no, chyba sobie nie wyobrażamy życia bez naszej drugiej połowy na tym etapie.
To prawda, tak. To dojrzewanie razem.
Tak, jest kapitalne.
Tyle, chociaż ile mamy już za sobą.
Są takie momenty, żeby nie było, nie jest cukierkowo za każdym
razem. No
to będzie ciekawe, że talerze latają,
proszę.
Szklanki pękają i chciałoby się wbijać pazury, ale to też jest częścią tego piękna normalności i prawdziwości życia.
Mm-hmm. No tak się buduje, prawda? No to też kryzysy też nas umacniają.
A moja żona bardzo często powtarza, że ideały są nudne, więc ja do tych nudnych nie należę, do ideałów
nie dlatego
tym bardziej.
Z tobą jest.
Więc jeżeli to brzmi czasami rzeczywiście idealnie i jakoś tak cukierkowo, no to absolutnie na co dzień tak nie bywa.
Mm-hmm, rozumiem. Także teraz zaangażowaliście się w pomoc SOS Wioskom Dziecięcym,
tak,
razem.
Tak, i to jest ogień.
No, dla nas to jest też bardzo ważne i bardzo dziękujemy, że przyjęliście tę propozycję, ponieważ no, nasi rodzice SOS, a przede wszystkim dzieciaki, to są niesamowite osoby i one zasługują na najlepsze i na najlepszych. No i dla nich to jest też bardzo ważne, że ktoś taki jak wy mówi w ich imieniu.
Także spróbujemy dorosnąć do tej opinii. Natomiast jedno jest pewne, dzieciaki, wszystkie dzieciaki, a dzieciaki wiosek SOS szczególnie na najlepsze zasługują.
To prawda, tak, to prawda. To o nich jeszcze za chwilę pogadamy, bo chciałam jeszcze zamknąć temat twojego małżeństwa, gdyż, znaczy nie, absolutnie nie chciałabym zamykać temat twojego małżeństwa. Ale tak, niech trwa jak najdłużej, ale tak jest. Ale chciałam zapytać o to, co się wszyscy pytają. No bo w dzisiejszym podzielonym świecie, zwłaszcza w Polsce, wy pracujecie w tak różnych miejscach, tak, jesteście w tak różnych bańkach zawodowych. Jak to jest możliwe, Tomek?
Ja myślę, że to jest dowód na to, że to jest możliwe. Przede wszystkim to jest możliwe, czyli coś, co nad czym pewnie większość z nas ubolewa. Ten podział, przede wszystkim polityczny, na dwa obozy, zwał jak zwał, dwa plemiona, bo czasami to raczej przypomina wyznawców, bo tam nie ma bardzo często miejsca na jakieś racjonalne argumenty, tylko i wyłącznie zacietrzewienie. Ja pracuję w Telewizji Polskiej, Agata pracuje w TVN-ie 24. Jesteśmy swoją, nawet często bezpośrednią zawodową konkurencją. W sensie ona schodzi z anteny, ja na nią wchodzę. Ale oczywiście, tak jak mówiłem, w małżeństwie się kłócimy i mamy przeróżne punkty widzenia, w ogóle jesteśmy bardzo różni. Natomiast nigdy nie kłócimy się o politykę, nigdy nie kłócimy się o pracę. Spotykamy się przy jednym wspólnym stole i to, czego się trzymamy, to jest oczywiście przede wszystkim miłość, ale też po drugie zdrowy rozsądek i też szacunek do drugiego człowieka, do innej opinii drugiego człowieka. Myślę, że to, że my pracujemy w tych różnych środowiskach, to raczej jest naszym bogactwem, bo to w pewien sposób siłą rzeczy otwiera cię na argumenty, które pojawiają się z drugiej strony. Niekoniecznie musisz się z nimi zgodzić, ale jesteś na nie otwarty, masz ich świadomość i tak próbujesz żyć i poruszać się w tych trudnych i w tych meandrach i tych pułapkach dzisiejszej rzeczywistości życia, aby poruszać się po prostu z szacunkiem do odmiennych opinii. Moim zdaniem to jest bogactwo, to nie jest minus, a to plus.
Tak, oczywiście, chwała różnorodności to jest też coś, co jest bardzo zgodne z tym, co my robimy w SOS Związkach Dziecięcych, bo my pomagamy wszystkim, bez względu na poglądy polityczne, pochodzenie, bez względu na wszystko.
Na cokolwiek, na wszystko.
Tak jest.
Dokładnie. I to ma sens.
Dokładnie. Tak, tam była rzeczywiście niesamowita energia i pamiętam jeszcze takie trochę smutniejsze nasze spotkanie, kiedy też do tego, żeby opowiedzieć o tym, co przeżywają dzieci z pieczy zastępczej, zanim do niej trafią, użyliśmy wirtualnej rzeczywistości, pamiętasz?
Tak, to przejmujące było, czyli zakładałem takie wirtualne okulary, które przenosiły mnie w świat rodzinnej patologii, przemocy, szarości, takiej złości,
tak, alkoholu.
O Boże, no przejmujące to było i prosiliśmy przechodniów, żeby założyli te okulary i przenieśli się na chwilę do tego świata i pytaliśmy o wrażenia.
Tak, mówiliśmy, że dla nich to wirtualna rzeczywistość,
na
dla tych dorosłych.
Tak,
a dla wielu dzieci to jest rzeczywistość.
Codzienność.
Tak, codzienność. No ale dobrze, że są takie miejsca, gdzie dzieci znów mogą być po prostu dziećmi. Mhm. A są ludzie, którzy na co dzień je wychowują i dają im morze miłości, a za to dostają ich piękną przyszłość. No ty w wioskach dziecięcych byłeś nieraz. Mhm. Prowadziłeś z Bożenką kiedyś koncert.
Tak.
Spotkałeś Natalkę, byłeś świętym Mikołajem w wiosce.
Ja nie byłem świętym, ja byłem jego pomocnikiem.
Pomocnikiem,
no powiedzmy. Mikołaj, czy też gwiazdą, bo wiadomo, że istnieje, funkcjonuje, działa, żyje.
Jak wspominasz te spotkania, powiedz.
Wzruszający moment. To jest coś rzeczywiście, co trudno ująć słowem, bo to trzeba przeżyć. I albo się to czuje, albo się to czuję, bo nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. To są niezwykłe dzieciaki, to są też niezwykłe osoby, bo mówiłaś o mamach i o tatach SOS. I ta świadomość, w momencie, kiedy się jest tam na miejscu i widzi ten ogrom miłości, jakie dzieci potrzebują i ogrom miłości, jakie te dzieci dostają, czyli widzi się to, co tutaj się dzieje, to moim zdaniem każde serce kruszeje i no, człowiek staje po pierwsze w takiej świadomości, że nie ma żadnych problemów. Ja, jako Tomasz Wolny, ja nie mam naprawdę w takim razie żadnych problemów.
Tak, wszystko
problemów.
Wraca na miejsce.
Wszystko wraca na właściwe miejsce. Natychmiast człowiek normalnieje i natychmiast człowiek przypomina sobie to, co w życiu jest najważniejsze. Więc ja będę się tego trzymał i to jest moja wersja i będę jej bronił, że każdy wyjazd, każda minuta, każda godzina poświęcona dla dzieciaków SOS, to jest mój zysk. To nie jest mój wkład. To ja milion razy więcej wyciągam,
przywożę, tak, niż
daję, niż zawożę. I tak jest za każdym razem. Pamiętam też, jak byliśmy w wioskach z całym autobusem dziennikarzy w Siedlcach.
Tak.
Jako, że ja dzieciaki już tam całkiem nieźle znałem, no to no nie musiałem obchodzić całego ośrodka, więc dziennikarze poszli robić swoją robotę, a ja z dzieciakami skoczyłem na boisko, żeby pograć w piłę.
W klapkach, w japonkach,
no,
przepraszam.
Akurat, no, to jest mój reporterski but, więc tam chwilę japonki wytrzymały, a potem na boso, głównie na kaście. No ale było kapitalnie, był ogień, no rewelacja. I naprawdę niewiele potrzeba. No bo ja tam po prostu byłem. Dałem dzieciom, to też my jako rodzice wiemy, że to jest to, czego dzieci potrzebują. Uwagę i czas.
Czas, tak.
Więc to nie jest jakaś profesura, którą trzeba się wykazać przed tymi dziećmi. Więc to jest to i tylko to, co im dałem wtedy. Czas i uwagę. I to, co było dla mnie niezwykle przejmujące, to jak wracaliśmy, już był moment odjazdu i wsiadaliśmy do tego autokaru. To jest coś takiego, co po prostu człowieka za każdym razem, jak o tym myślę, to wzrusza i chwyta za gardło. To ta niemoc wyzwolenia się z uścisku tych dzieci, które cię ściskają i pytają, czy jeszcze przyjedziesz. I potem, jak ten autokar odjeżdża, to ta cała chmara dzieciaków jeszcze biegnie w tej radości i w krzyku za tobą. No to jest coś, co sprawia, że zdajesz sobie sprawę, co naprawdę ma sens, co warto robić, czemu warto oddać całe serce i cały możliwy czas i wszelkie moce przerobowe, jeżeli takowe się znajdują.
No wspomniałeś jej o rodzicach SOS.
Mistrzowie, bohaterowie.
Tak, to są rzeczywiście ludzie, których my nazywamy bohaterami, a oni, wiesz co mówią? Że to nie oni są bohaterami, tylko te dzieci. Że po tym, co te dzieci przeżyły, to one są bohaterami codzienności. No ale to rzeczywiście wielka rzecz, którą oni robią na co dzień, prawda? I nie wiem, czy wiesz, że wśród rodziców SOS dość popularny zawód to jest dziennikarz. To znaczy mamy dwie pary.
Wow,
tak, Dorotę i Adama z Karlina i Kasię i Tomka z Biłgoraja, którzy byli dziennikarzami, uwaga, lokalnymi.
Aha, no czyli robi najważniejszą, najlepszą,
jest.
Najbardziej przydatną robotę.
To prawda.
Dziennikarską.
Więc jak myślisz, ten nasz zawód to jest takie dobre pole do pozyskiwania ludzi do takiej pracy? Jak sądzisz?
Myślę, że nasz
zawód na
pewno... Bo to
wrażliwi ludzie, prawda?
Myślę, że dziennikarz powinien być osobą wrażliwą, empatyczną, otwartą przede wszystkim na drugiego człowieka, nie skupiony na sobie, na swoich lajkach, swoich zasięgach, czy na lajkach, które zdobywa, czy na zasięgach, czy na obserwatorach, followersach, zwał jak zwał. Mhm. Przede wszystkim ważny jest ten drugi człowiek i myślę, że to daje taką szansę. Też dziennikarstwo, czyli taki wieczny uniwersytet, bo codziennie zajmujesz się innym tematem, codziennie spotykasz inne osoby, jesteś w innej sytuacji codziennie, szczególnie pracując lokalnie, to dziennikarstwo, które nam najbardziej pasuje i z którym jestem najbardziej za pan brat, czyli to takie społeczne, no zajmujesz się codziennie innym problemem ludzkim. To na pewno też uwrażliwia i pewnie dochodzisz do takiego momentu, kiedy zdajesz sobie sprawę, że ze swoim życiem naprawdę można zrobić coś sensownego. I można pozostawić po sobie największy, moim zdaniem, do wyobrażenia pomnik, czyli uratować, wyprostować życie drugiego człowieka, jeżeli jeszcze to jest dziecko, które niczemu nie zawiniło, przecież jest zupełnie i bezbronne, i niewinne, no to chyba nic piękniejszego nie ma.
No właśnie, wiesz, że szukamy rodziców SOS, że mamy cały czas kryzys rodzicielstwa zastępczego. Jak myślisz, dlaczego się tak niewiele ludzi decyduje na to?
No właśnie, wzdycham ciężko, bo myślę, że... Bo to jest bardzo trudne, po pierwsze.
Na pewno.
To jest na pewno poświęcenie. Wiesz, nie będąc rodzicem w pieczy zastępczej, spoglądając na nich, spoglądamy jak, na nich jak na bohaterów. Ja wiem, że oni zawsze się oburzają i zawsze mnie strofują i właśnie jest tak, jak mówisz, to nie my jesteśmy bohaterami, ale te dzieci. Natomiast wiesz, no bohater w samej definicji musi się wykazać jakąś cechą nadludzką. I my, zwykli zjadacze chleba, bardzo często sobie myślimy, nie damy rady, jesteśmy przyzwyczajeni do tego życia, które mamy tu i teraz, a taka piecza zastępcza, bycie rodzicem, na pewno wielu kojarzy się z dużym poświęceniem. Więc myślę, że to jest pierwsza rzecz, z dużą trudnością, to pewnie też jest druga rzecz i też tak jest.
Na pewno tak, to jest, prawda? Na pewno bardzo duże wyzwanie, ale też, no, jak widzimy, do dźwignięcia. Poza tym, no też tam jest też bardzo duży system wsparcia. Trzeba pamiętać o tym, że ci ludzie nie są sami.
Że nie pozostajesz
więc
sam.
Więc to jest tak, że są eksperci i jest bardzo dużo ludzi, którzy pomaga ten ciężar, który dostają ci ludzie od dzieci, bo tak to po prostu wygląda, nieść.
Tak, i myślę, że to jest jak gdyby podstawa. że rzeczywiście wioski to, bo rozmawiamy dużo o wspomnieniach i o emocjach, ale za tymi emocjami przede wszystkim stoi grono niezwykłych ekspertów, z którymi też miałem przyjemność wielokrotnie pracować, czyli prowadzić spotkania albo konferencje, czyli właściwie bardziej ich słuchać. Więc to jest grono niezwykłych ekspertów, którzy podchodzą no, aż arcyboleśnie merytorycznie, jeżeli w jakikolwiek sposób można byłoby to ująć, oddanych w 150% tej pracy. I tej misji właściwie, bo nie wiem, czy to oczywiście no, jest to rodzaj pracy, natomiast oni wszyscy podchodzą do tego jak do misji, do pewnego rodzaju służby. Więc ja doskonale o tym wiem, że rodzice nie są pozostawieni samym sobie i mają za sobą armię wsparcia. Ale koniec końców są pierwszą linią, która musi to wszystko i na klatę przyjąć i musi to wszystko, co dobre, spróbować oddać. Więc ja będę także tej wersji się trzymał, bo ta jest naszą, że oni są bohaterami. Natomiast rzeczywiście, jeżeli komukolwiek z tyłu głowy kiełkuje taka myśl, poza oczywiście tą oczywistą, że to jest bardzo potrzebna, niestety bardzo potrzebna i piękna inicjatywa, bo chcielibyśmy, żeby takich potrzeb nie było, ale wiemy, że są, co więcej, rosną. Mm-hmm. To jeżeli komukolwiek gdzieś z tyłu głowy, albo w sercu, może nawet lepiej w sercu kiełkuje taka myśl, że może bym podrążył, może bym spróbowała, no to po prostu warto wykonać ten pierwszy telefon, warto wejść na stronę internetową, warto w jakikolwiek sposób wyrazić chęć. Przecież my nie osaczymy od razu ciebie, mój drogi, moja droga. Nie przypiszemy tobie od razu dzieci, nie przypiszemy tobie od razu funkcji, miejsca i zadania, ale warto poznać to wszystko i wtedy oswoić tego wielkiego smoka, którym jest strach przed nieznanym, przed poświęceniem, przed wyzwaniem. A wy to robicie kapitalnie. Mówię o tym oswajaniu i przekonywaniu, że nie jesteś tym sam, a to, co robisz, to mimo tego wszystkiego, co musisz dać i co oddasz, to naprawdę zyskasz. Wow.
Przepięknie to powiedziałeś. Mam nadzieję, że też po tych słowach uda nam się pozyskać jakichś nowych kandydatów. Mm. Przynajmniej osoby, które się do nas odezwą po to, żeby się dowiedzieć. Czy to jest właściwe dla nich miejsce, ale nie wszyscy pewnie zostaną rodzicami SOS, nie wszyscy się do tego nadają, nie wszyscy chcą, ale wszyscy mogą wspierać dzieci. No to drogi panie ambasadorze, jesteśmy w tej chwili w momencie kampanii jednoprocentowej, więc bardzo cię proszę, zachęć wszystkich do tego, żeby wsparli nasze dzieciaki w tym bardzo ważnym dla naszej organizacji okresie.
Nawet ta najmniejsza pomoc jest lepsza od wielkiego współczucia, to jest bardzo konkretne działanie, które w bardzo merytoryczny, konkretny i namacalny, policzalny sposób pomaga. Nie jestem w stanie w żaden sposób przekazać wdzięczności, radości, uśmiechu dzieciaków, bo to po prostu trzeba zobaczyć. Natomiast no, jeżeli się komuś wydaje, że ten 1% to jest coś niewielkiego i nie warto się tym absolutnie zajmować i bez tego 1% z mojej strony to się obędzie, to się tylko i wyłącznie tak wam wydaje. Nie obędzie się, ten 1% jest potrzebny, a przekazany z waszej strony wioskom dziecięcym SOS trafia w najlepsze możliwe ręce i naprawdę na bardzo, bardzo potrzebny do działania i też taki właściwie bez końca, jeżeli chodzi o potrzeby grunt, prawda?
To prawda.
No bo te potrzeby się nie kończą.
Nie.
Te dzieci rosną, one wyrastają, one idą dalej, ale cały czas są
Przychodzą
nowe, to po pierwsze, ale te, które odchodzą, jeszcze przez długi czas są wspierane. Są takie momenty, przecież to są potężne traumy, których wyprostowanie czasem zajmuje dużo więcej niż te kilka lat, prawda, bo czasem to jest kilkanaście i za tą rączkę jeszcze trzeba, za rękę, wtedy już nie rączkę, trzeba poprowadzić.
To prawda, to wsparcie trwa bardzo długo, jeżeli chodzi o pieczę zastępczą, bo staramy się, żeby dzieci, które wychodzą w świat, stały pewnie na własnych nogach, miały perspektywę pracy, mieszkania, ale też nie zapominajmy, że oprócz SOS Wiosek Dziecięcych, czyli pieczy zastępczej, mamy również programy SOS Rodzinie, programy profilaktyczne, gdzie pomagamy rodzinom w kryzysie po to, żeby dzieci w rodzinach biologicznych mogły zostać. To jest dla nas bardzo ważne działanie i na to też potrzebujemy środków i na to też przekazujemy 1%, który dostajemy od wszystkich państwa. Proszę państwa, Tomasz Wolny, ambasador SOS Wiosek Dziecięcy.
Anna Choszcz-Sędrowska, pani bardzo wydawca, pani szefowa wszystkich szefów. Widzisz, te emocje jednak tutaj cały czas gdzieś buzują. Ale jeżeli ktokolwiek naprawdę, tu w ogóle się nie ma co, wiesz, bo my mnożymy słowa. To jest prosta, krótka piłka. No po prostu, potrzebujemy tych środków, potrzebujemy tego 1% i te pieniądze nie będą zmarnowane, o czym ja absolutnie zaświadczam i daję sobie wszystkie ręce i nogi, nie tylko moje, ale także mojej ukochanej żony odciąć, że tak będzie. Więc od razu z góry dziękujemy, żeby nie było. Bo pierwszym obowiązkiem to wdzięczność, więc bardzo dziękujemy.
Tak, dziękujemy bardzo wszystkim za wsparcie, a ja ci bardzo dziękuję za rozmowę.
Dzięki piękne. Do szybkiego zobaczenia.
To był podcast SOS dla Ciebie. Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.